To teraz zapytam o coś zupełnie innego. O menu. Co jadłeś na trasie?
No, to były wyśmienite potrawy, tak zwane liofilizaty. Rzecz polega na tym, że masz aluminiową torbę, którą otwierasz. W środku jest proszek magiczny z różnymi kawałeczkami, a to klusek, a to mięsa, a to jakichś warzyw. Zalewasz to wrzątkiem, zamykasz tę torbę na 5-10 minut, później ją otwierasz, mieszasz, no i wciągasz i udajesz, że było pysznie. No, liofilizaty, wszystko co było lekkie i energetyczne, ale zarazem suszone mięso, suszone owoce, no i dużo węglowodanów, żele, czekolady, też takie rzeczy jak słone orzeszki. Natomiast no to podstawową zasadą było to, żeby jedzenie było lekkie. I raz maszerzy, których spotkałem na trasie, poczęstowali mnie swoim jedzeniem. Oni mają dokładnie odwróconą sprawę. Oni mają jakby gotową potrawę, która już jest uwodniona, czyli to jest z wodą, jest w takiej torbie foliowej, tylko zamarznięta na kość. Czyli to trzeba wrzucić do garnka ze wrzątkiem i po prostu rozpuścić, ugotować. I okazało się, że dla mnie jest to prawie bezużyteczne. To znaczy dla mnie posiadającego małą maszynkę, nieduży garnuszek na grzanie tej wody, traciłem nieprawdopodobną ilość czasu, żeby właśnie tą lodową kość potrawy rozmrozić, a zarazem to jedzenie było niezwykle ciężkie. No wyobraźcie sobie, że to jest kilogram takiego zamrożonego czegoś, więc zdecydowanie bardziej sprawdzały się potrawy odwodnione. Proszek, do którego w którymś momencie wlewa się wrzątek.
Przed twoim wyjazdem rozmawialiśmy też o tym, jak może tam wyglądać nocleg na trasie. A to teraz zapytam w takim razie, jak wyglądał, w jakich warunkach spałeś?
Wyglądał gorzej. Najśmielsze wyobrażenia nie pokazywały, jak ciężko może być. To znaczy tak, działały sanki, działał fantastycznie śpiwór. Ja cały czas tam się uczyłem. Od początku się uczyłem, najczęściej na swoich błędach i to były bardzo bolesne nauki. Ale w momencie, kiedy te pierwsze noce spędzałem w sankach, w śpiworze, bez namiotu, w temperaturach na początku 38-39 stopni, ja strasznie się bałem o moje nogi. To znaczy bałem się, że potwornie zmęczony zasnę, a obudzę się już z odmrożonymi stopami bez nóg. No ale okazało się, że puchowe botki i śpiwór i to wszystko działało, to znaczy te pierwsze 15-20 minut niefajne w momencie, kiedy pakujesz się do śpiwora i musisz się rozebrać z mokrych rzeczy i ugrzać, ale potem było naprawdę nieźle. Nawet w tych bardzo niskich temperaturach problem zaczynał się rano, bo między 4 a 8 rano jest tam najzimniej. I teraz wyobraź sobie, że z tego w miarę już ugrzanego śpiwora, w którym jest temperatura dodatnia, w każdym bądź razie musisz wyjść na te 30 parę stopni mrozu do 40 i zacząć ubierać się, gotować wodę, bo dzień zaczynał się tak naprawdę od jednej podstawowej czynności, rozpuszczania śniegu na wodę. Wszyscy ci, którzy mają do czynienia z wysokimi górami, wiedzą, jak jest to żmudne i czasochłonne, jak potwornie wielkie objętości śniegu trzeba roztopić na to, żeby mieć odrobinę wody. A ja tej wody na cały dzień potrzebowałem bardzo dużo. Do bukłaka, do termosu, napić się rano odpowiednio dużo, czy wchłonąć właśnie jakiś liofilizat. No to była czynność, która zabierała pierwsze 3 godziny dnia.
No to biorąc pod uwagę to, ile czasu zajmuje nam w takich cywilizowanych warunkach taka czynność, to jest to wręcz nieprawdopodobne. Ciężko to sobie wyobrazić.
No ale tak jest. No. Bez wody nie jesteśmy w stanie żyć. Jesteś w stanie trochę pogłodować i schudniesz wtedy, natomiast nie jesteś w stanie nie pić wody. I to odwodnienie w takich warunkach arktycznych jest dużo groźniejsze. Może nie groźniejsze, ale dużo bardziej zdradliwe niż w warunkach pustyni i żaru, bo na pustyni i w bardzo wysokich temperaturach twój organizm krzyczy po prostu. domaga się tej wody, mdlejesz, stwierdzasz, że dalej nie możesz, musisz się napić. Natomiast ta zdradliwość w warunkach arktycznych polega na tym, że jak się odwodnisz, to tak samo zejdziesz, jak przy gorączce na pustyni, tylko że twój organizm absolutnie tego nie sygnalizuje. Po prostu jeżeli nie będziesz pilnował tego nawadniania, to w pewnym momencie ci odetnie i koniec. I jest po tobie. Tam szereg czynności, które w normalnych warunkach nie sprawiałyby problemu, był bardzo kłopotliwy. Zwłaszcza dla mnie po odmrożeniach dłoni, po odmrożeniach palców, o których już kiedyś wspominałem. Te odmrożenia to też było wliczone w ryzyko. Pytanie było, czy jeżeli będę odpowiednio uważny, jeżeli dołożę wszelkich starań, żeby o te ręce dbać, to po takich odmrożeniach czy to wystarczy? Czy ja będę w stanie tam funkcjonować? I poniżej 35 stopni był z tym ogromny problem. To znaczy moje ręce, eksponowanie ich mogło trwać 15-20 sekund. I każdą czynność, którą ktoś inny wykonałby w kilka minut, ja wykonywałem w pół godziny. Od takie wyciągnięcie śpiwora z worka, rozłożenie tego śpiwora. To trzeba poodpinać klamry, to trzeba odpiąć zamek, to trzeba wyciągnąć śpiwór, to trzeba sam śpiwór z jego torby kompresyjnej wyciągnąć, pozapinać worek na sankach i tak naprawdę to zajmowało mi 20 parę 30 minut, dlatego że ja operowałem tymi łapami przez 15-20 sekund, a później musiałem przerwać czynność i ogrzewać je przez kolejne 4-5 minut. Po czym wracałem do przerwanej czynności. To była lekcja nieprawdopodobnej cierpliwości. Ja nigdy w życiu nie byłem cierpliwy. No i taką lekcję dostałem, ale to było konieczne, to było nieodzowne, żeby się udało. No i bardzo musiałem uważać.
Ale na twojej trasie było też kilka takich momentów, w których nie nocowałeś pośrodku niczego, dlatego że docierałeś do baz, powiedzmy, do takich checkpointów, gdzie była cywilizacja.
Tak, na początku było to o tyle łatwiejsze, że te takie małe miasteczka w kanadyjskiej części były rozmieszczone co mniej więcej 70-80 kilometrów i tam znajdowały się checkpointy dla maszerów, dla psich zaprzęgów i ja do nich się udawałem, bo nawet na pustkowiu, jeżeli była chałupa albo duży jakiś kompleks, dom i wiaty, to tam się zatrzymywali maszerzy i ja tam do nich mogłem zawitać. Problemy zaczęły się tak naprawdę za Dawson, kiedy oni odjechali, a ja miałem przed sobą pustkę na setki kilometrów i te miejsca, w których mogłem się zatrzymać, były już nieco kilkadziesiąt, a co sto kilkadziesiąt do 200 kilometrów. Czasami ratowały mnie tak zwane cabin in the woods, czyli chatki myśliwskie w lasach. I to był naprawdę hiltonowski, fantastyczny luksus, kiedy mogłem do takiej chatki dotrzeć. Ja oczywiście starałem się zasięgnąć języka i posiąść wiedzę miejscowych, gdzie takie chatki w lesie mogą być. I te chatki to było coś fantastycznego. Zwykle w takiej chatce stoi koza opalana na drewno. Tam mogłem przede wszystkim nagotować wodę dużo szybciej i dużo łatwiej. Mogłem się wysuszyć i mogłem się przespać w warunkach no, super komfortowych. Ale też zdarzało się, że wiedziałem o takiej chatce i przez cały dzień idąc do niej, biegnąc do niej, planowałem, czego to ja nie ugotuję, jak się ugrzeję i jakie to będą fantastyczne kluseczki z mięsem i tak dalej, i tak dalej. Po czym docierałem na miejsce, wiedząc, że ta chatka gdzieś tu jest, zapadała noc i ja po prostu jej nie mogłem znaleźć. Po godzinie poszukiwania, czasami półtorej, poddawałem się, szedłem dalej, a kończyło się w śpiworze.